Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w audycji pod tytułem Sztuka Przyjaźni. Dzisiejszą audycję poprowadzą dla Was
Łukasz,
brat Paweł
i Monika.
Wiem, że jesteś blisko i znasz mnie, wiesz, co myślę, jak się czuję. I dlatego mogę ufać Tobie, bo tylko Ty znasz mnie tak dobrze. Lepiej niż ja sam siebie znam. Dziękuję Ci, że mogę być blisko Ciebie. I nikt, i nic nie wyrwie mnie z Twojej ręki. Dzięki. Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o jego ramię oprę się. W nim nadzieję mam, uleciał strach. On najbliżej jest, zawsze troszczy się. Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o jego ramię oprę się. W nim nadzieję mam, uleciał strach. On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Kochana młodzieży, w dzisiejszej audycji będziemy rozmawiali o przyjaźni. Może wydawać się nam, że jest to temat banalny, lecz czy zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa przyjaźń w życiu każdego młodego człowieka?
Każdy pragnie być szczęśliwy i żyć w harmonii z samym sobą oraz innymi ludźmi. Kolejne pokolenia przekonują się jednak, że trudno jest odkryć takie sposoby życia, które w pełni satysfakcjonują człowieka i przynoszą trwałą radość. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że dynamicznie rozwijające się nauki empiryczne wyjaśniają wszystkie tajemnice kosmosu, także tajemnicę człowieka i naturę jego szczęścia. Dzisiaj nie mamy już takich złudzeń. Wiemy, że rozwikłania tajemnicy naszego życia musimy szukać gdzie indziej, w filozofii, teologii czy antropologii.
Mam nadzieję, że nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że warto mieć przyjaciół. Kogoś, z kim można mnożyć radości, dzielić smutki, wspólnie spędzać czas. Kogoś, z kim można prawdziwie i od serca porozmawiać, bez obawy, że zechce nas pouczyć czy osądzić. Jeśli jednak gdzieś są jakieś wątpliwości co do tego, czy warto się przyjaźnić, porzućmy je jak najprędzej.
Niektórzy sądzą, że jest im pisana samotność. Nie mają przyjaciół, znajomych. Uważają, że tak pewnie musi być i nic nie robią, żeby zmienić tę sytuację. Nic bardziej błędnego. Nikt nie musi być samotny. Sztuki współżycia z innymi można się nauczyć tak, jak gry na pianinie czy programowanie komputera. Nie jest to bynajmniej łatwe. Problem jest złożony, ale warto.
Warto sięgnąć do leksykonu duchowości. Może tam znajdziemy odpowiedź na pytanie, czym jest właściwie przyjaźń.
Przyjaźń to wzajemne upodobanie dwóch osób, które w odróżnieniu od miłości nie może pozostać nieodwzajemnione. Warunkiem przyjaźni jest bowiem pewna obopólność. Przyjaźń należy do najbardziej podstawowych pragnień człowieka. Do jej istoty należy także wierność, budująca zaufanie i umożliwiająca wzajemny rozwój osobowości. Przyjaźń, która może być zawiązywana tylko w wolności, rodzi otwartość na radości, cierpienia, lęki i nadzieje drugiego człowieka. Zakłada też pewną inność i nietykalną tajemnicę człowieka. Będąc formą bezinteresownej miłości, uzdalnia do ofiarowania siebie i przyjęcia drugiej osoby, rodzi się z wzajemnego, wolnego wyboru i realizuje we wzajemnym uczuciu. Zarówno w punkcie wyjścia, jak i dojścia jest wolna od nacisku sił, instynktu i więzi naturalnych, czym różni się od miłości synowskiej, braterskiej i małżeńskiej. Jako że rodzi się na bazie duchowych podobieństw i prowadzi do rozwoju czysto duchowych uczuć, jej specyficzna treść nie jest erotyczna czy zmysłowa, ale rozwija się na poziomie duchowym i jest uczuciowa. Umożliwia zatem duchowe otwarcie na drugiego człowieka i jego wewnętrzne bogactwa, dlatego jest formą przezwyciężania samotności, izolacji, narcyzmu, egocentryzmu, mizantropii i antagonizmu. Uzdalnia do współpracy, pomaga w poznaniu siebie i sprzyja dojrzewaniu osobowemu. Zakłada wspólnotę ideałów i niekoniecznie wyczerpuje się we wzajemnej relacji dwóch osób. Stanowi przez to wielką wartość, choć są ludzie powołani do ogarniającej wszystkie poziomy człowieczeństwa wyłącznej więzi z Bogiem. Prawdziwa przyjaźń jest rzadka, trudna do osiągnięcia i utrzymania. Przyjaźń chrześcijańska. W życiu duchowym przyjaźń chrześcijańska nie jest celem, ale środkiem do rozwoju doskonałości na drodze do zjednoczenia z Bogiem. Różni się od miłości małżeńskiej tym, że jest spokojna, opiera się bardziej na rozumie niż zmysłach i dąży do zjednoczenia duchowego, a nie fizycznego. Wyżej wymienione elementy przyjaźni winny znajdować się w prawdziwej miłości małżeńskiej. Przez bezinteresowność przyjaźń upodabnia się do miłości bliźniego. Z tą różnicą różnicą, że miłość bliźniego niekoniecznie zakłada wzajemność i tak umożliwia miłość nieprzyjaciół. Przyjaźń może być ukoronowaniem miłości bliźniego. Nie stanowi ona także konkurencji dla miłości Boga, pod warunkiem, że będzie dobrą i świętą. Kolejnym rodzajem przyjaźni jest przyjaźń między osobami tej samej płci. Chrześcijaństwo wszystkich wieków dostarcza liczne przykłady przyjaźni rozumianej jako zjednoczenie dusz na gruncie wartości niematerialnych w celu rozwoju życia duchowego. Temat ten był poruszany zwłaszcza w aspekcie życia zakonnego. Wzajemne przyjaźnie w klasztorach z jednej strony traktowane były jako pomoc w życiu duchowym zakonników, z drugiej zaś jako niebezpieczna przeszkoda w dążeniu do doskonałości. Przyjaźń znajduje w klasztorach szczególnie podatny teren z racji wspólnoty życia, myśli i dążeń członków, oderwania się od wzbudzających podziały dóbr materialnych, własnej woli i egoizmu, a także z racji miłości Bożej, która ożywia zakonników. Przyjaźń między mężczyzną a kobietą. Starożytni, na przykład Platon, nie mówią o możliwości przyjaźni z kobietą, gdyż przyjaźń wymaga pewnej równości, a kobietę uznawano za niezdolną do takiej relacji. Współcześnie nie mówi się o niższości kobiety, ale podkreśla różnicę i komplementarność płci. Jeśli natura ludzka mężczyzny i kobiety jest jedna, podobna w kulturze i ideałach, w koncepcji świata, życia, w zainteresowaniach i miłości Boga, to choć trudna i czasami niebezpieczna, możliwa jest między nimi prawdziwa przyjaźń.
Przytoczmy słowa ojca Mirosława Pilśniaka.
Przyjaźń wymaga czasu. Niektórych rzeczy nie da się robić na skróty. Jest pewna liczba roboczo godzin, które trzeba przegadać, żeby przyjaźń trwała. Dlatego budowanie przyjaźni musi trwać kilka lat. Nie może się dokonać w ciągu tygodnia, nawet gdybyśmy gadali bez przerwy. Na nawiązanie głębszej relacji potrzeba czasu. I to nie znaczy, że w przyszłości podtrzymywanie tej przyjaźni będzie możliwe w wersji fast food, że wystarczy zamienić ze sobą trzy zdania, żeby się przyjaźnić.
W refleksji nad samym sobą warto sięgnąć także do tej skarbnicy mądrości, jaką jest literatura. W literaturze naszego stulecia szczególną pozycję w tym względzie zajmuje niezwykła książka Mały Książę. Obecnie arcydzieło to znane jest dosłownie na całym świecie, a zawarta w nim prawda o człowieku zmusza do refleksji i porusza czytelnika do głębi, tak samo jak 50 lat temu. Mały Książę jest przecież książką o każdym z nas, o naszych pragnieniach, poszukiwaniach, nadziejach na piękniejszy świat i najdojrzałą miłość. Spróbujmy w chwili refleksji odnaleźć w bohaterze tej książki prawdę o nas samych, o naszym losie i o naszych aspiracjach.
Oto mały książę rodzi się zamknięty w granicach swojej maleńkiej planety. Stopniowo odkrywa jednak, że niedobrze jest mu w samotności. Na jego terytorium pojawia się wprawdzie róża, ale on nie potrafi jej jeszcze kochać. Jego wielkością jest to, że w tej sytuacji nie chce jakoś się urządzić i zadowolić swoim małym światem. Ryzykuje i opuszcza swoją planetę. Opuszcza samego siebie w poszukiwaniu czegoś, co przekracza granice i rozmiary jego terytorium. Zaczyna spotykać innych ludzi. Spotkania te pozwolą mu lepiej poznać i zrozumieć samego siebie oraz zupełnie przemieniają jego życie.
Mały książę poznaje najpierw tych, którzy żyją w samotności i nie poszukują niczego większego od samych siebie. Nie doświadczają przyjaźni i nie są zdolni, by naprawdę kochać. Nikt ich nie oswoił i oni nie oswoili nikogo. Mały książę szybko jednak przekonuje się, że tacy ludzie są bardzo biedni i nie znają prawdziwej radości. Skazani są na pozory szczęścia i żyją w świecie iluzji. Pyszny łudzi się, że do szczęścia wystarczy mu uznanie w oczach innych. Król ma nadzieję, że do szczęścia wystarczy posiadanie władzy nad innymi. Pijak tworzy więzi z alkoholem, szybko jednak okazują się one uwięzieniem. Geograf szuka sensu życia w odkrywaniu świata rzeczy, a bankier w ich posiadaniu. Także planeta latarnika jest zbyt mała, by ogarnąć przyjaźń. Mieści się w niej tylko wierność rozkazom, a nie ludziom.
Mały książę opuszcza pospiesznie wszystkie tego typu planety, ale dzięki takim bolesnym spotkaniom upewnia się, że także on nie może być szczęśliwy, dopóki nie nauczy się kochać i nie doświadczy przyjaźni. Odtąd nie cofnie się już przed żadną podróżą i przed żadnym ryzykiem, póki nie spotka przyjaciela. I wtedy pojawia się lis. W kontakcie z nim mały książę odkrywa trudne reguły tworzenia więzi. Trzeba być bardzo cierpliwym. Z początku nie można podchodzić zbyt blisko i lepiej nic nie mówić. Mowa jest przecież źródłem nieporozumień, ale każdego dnia można siadać coraz bliżej, a radość spotkań będzie stawała się coraz większa, aż któregoś dnia zniknie już strach i niepokój. Dokona się proces oswajania i zaufania. Odtąd stanie się widzialne to, co niewidzialne dla oczu. Odtąd zwykła róża stanie się jedyną na świecie. Odtąd wierność i odpowiedzialność stanie się ważniejsza niż własne bezpieczeństwo i życie. Odtąd nawet w obliczu śmierci najważniejsza jest świadomość, że ma się przyjaciela. Teraz mały książę może już wrócić na swoją planetę. Postronnemu obserwatorowi wydałaby się ona taka sama jak przed jego podróżą. Ta sama róża, to samo krzesełko, te same wulkany. Ale przecież najważniejsze jest widoczne dla oczu. Oto sam mały książę jest już zupełnie inny, bo raj lub piekło nosimy w sobie. Nasze szczęście nie jest zależne od czasu, miejsc czy planet. Zależy od jakości naszych spotkań. Mały książę umie już kochać i rozumieć różę swego życia. Umie być wiernym i pozostając na małej planecie, uczestniczy w kosmicznej miłości, która nie ma granic. Wystarczy spojrzeć w niebo. On uśmiecha się do nas ze wszystkich gwiazd i zaprasza, by każdy z nas wyruszył w tę najbardziej niezwykłą podróż w kosmosie, która nazywa się poszukiwaniem przyjaciół i uczeniem się miłości. Nawet gdy ceną będzie oddanie życia. Ale jeśli nie mam dla kogo umierać, to przecież nie mam też po co żyć.
Przyjaźń jest więzią, która angażuje całego człowieka, a boli to, że musimy wzrastać i dojrzewać. Przyjaźń, tak jak życie, ma swoje cykle i pory roku. I choć są one przewidywalne, to nie znaczy, że można je kontrolować. Przytoczmy teraz słowa ojca Mirosławia Pilśniaka.
To naturalne, że jesteśmy otwarci na więzi z drugim człowiekiem. Każdy pragnie, żeby był z nim ktoś w sposób wyjątkowy, jedyny na świecie. Przecież kiedy dwoje ludzi umawia się na randkę, najczęściej nie chodzi o to, żeby zobaczyć na przykład wystawę, ale żeby z tym kimś pobyć. Wspólnie iść, patrzeć, cieszyć się, wspominać, planować, być razem. Bliska osoba wnosi w moje życie bardzo wiele, szczególnie jeśli jest godna zaufania i mądra. Ta mądrość wyraża się zarówno w mówieniu tak na moje pragnienia, jak i mówieniu nie na moje zachcianki. Gdy łączy nas rzeczywista więź, to jeśli proszę o pomoc, dzisiaj bardzo źle się czuję, chciałbym, żebyś do mnie przyszedł, ten drugi przyjdzie. Być może zostawi ważną pracę, odwołując 5 umówionych spotkań, straci pieniądze, ale przyjdzie. Jeżeli jednak nadużyję tego zaufania, zniszczę łączącą nas więź. Więzi między ludźmi mają głęboko teologiczny sens. To jak otwarcie nieba i przyjęcie tego, co Pan Bóg naprawdę daje ludziom. Bo przecież Pan Bóg wnosi w nasze życie przymierze, czyli właśnie więź, opartą na zaufaniu i gotowości do daru.
Żegnamy się z Wami słowami modlitwy młodych.
Przyjacielu naszych młodzieńczych dróg, Jezu, drogo, prawdo i życie nasze, Ty z miłością i zaufaniem wpatrujesz się w oczy i serce młodego człowieka. Dziękujemy Ci za to spojrzenie miłości, które nieustannie na nas spoczywa. Odczuwamy je zwłaszcza w spotkaniu z Tobą w Najświętszym Sakramencie. Dlatego pragniemy dzisiaj sercem odpłacić za Twe serce i poświęcić Ci życie nasze. Oddajemy Ci całą naszą przyszłość, wszystkie życiowe plany i pragnienia, naszą naukę i pracę, młodzieńcze rozrywki oraz dojrzewanie do pięknej i czystej miłości. Powtarzamy słowa świętego Piotra. Panie, do kogóż pójdziemy dziś? Ty masz słowa życia wiecznego. Tylko Ty więc, Jezu, bądź naszym nauczycielem, przewodnikiem, wzorem i ideałem. Ucz nas, jak warto całego siebie dać, jak warto dla jednej miłości żyć. Spraw, by Eucharystia dla nas i dla wszystkich naszych koleżanek i kolegów była pokarmem na drodze dojrzewania do pełni człowieczeństwa na miarę Twojej bezgranicznej miłości.
Tęsknione, w które
Dzisiejszą audycję przygotowali dla Was
Łukasz,
brat Paweł
i Monika.